Kochani, dzisiaj będziemy rozważali słowo, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Przeczytamy od 6 do 10, a później jeszcze fragment od 20 do 36. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie, a jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, a kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Słowa te bardzo dokładnie znamy i wielokrotnie czytamy, bo do Ewangelii bardzo często zaglądamy, czytając i szukając słów dla pocieszenia serc naszych, które mówiły o życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w czasie swojej publicznej działalności głosił, że blisko jest Królestwo Boże i że On przygotowuje się do tego, aby iść do Jerozolimy. Pamiętamy wszystkie te słowa i rozważamy je bardzo często w swoich sercach. Uczniowie, którzy zdawali sobie sprawę z tej ważności i potęgi Jego misji, misji Jezusa Chrystusa i widzieli w Nim takiego wysłannika Bożego, oczekiwanego przez cały lud izraelski, spodziewali się w końcu wyzwolenia spod władzy rzymskiej i nadejścia lepszego świata, niosącego pokój i dobrobyt. Oni czekali, że na ziemi tutaj będzie coraz lepiej, będzie coraz wspanialej, będą bez tego agresora żyć, że Jezus Chrystus stanie na czele narodu izraelskiego i naród izraelski zostanie wyzwolony. Ale Jezus nie chciał karmić ich złudzeniami, aby myśleli o tym, że on w ziemskich sprawach przyszedł i przyszedł, aby ich wyzwolić pod okupacji rzymskiej. Mówił wyraźnie, że jego podróż do Jerozolimy nie prowadzi go do triumfu, do zwycięstwa, ale raczej do odrzucenia, cierpienia, na końcu śmierci. Zapowiadał także, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. O tym wszystkim wiemy. Te słowa, które Jezus Chrystus mówił o tym, że przyjdzie mu cierpieć, w zasadzie były bardzo takie niezrozumiałe i ciężkie do przyjęcia dla uczniów Jezusa Chrystusa, do tego stopnia, że apostoł Piotr, pamiętamy, odrzucił ten taki absurdalny według niego plan Jezusa Chrystusa i starał się wręcz odwieść Jezusa Chrystusa od tego zamiaru, ale my wiemy, że Jezus Chrystus przyszedł, aby nas zbawić, aby nas wyratować, aby nas uwolnić nie spod okupacji, tej ziemskiej okupacji, ale aby nas uwolnić od okupacji duchowej, uwolnić nas od szatana, uwolnić nas od grzechu, uwolnić nas od działania demonów. Kiedy Jezus Chrystus zganił ostro Piotra, zwrócił się do uczniów z takim w sumie niesamowitą propozycją, z takim zaproszeniem. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Czego Jezus w zasadzie żądał od swoich uczniów taką wypowiedzią? Zarówno wtedy, ale i teraz Jezus Chrystus czegoś oczekuje. Wtedy oczekiwał to od swoich apostołów, uczniów, dzisiaj oczekuje czegoś od nas. I dlatego te słowa odnoszą się również do nas i dlatego musimy je rozważyć i musimy o nich pomyśleć i musimy się nimi zająć w sercach naszych. Czy chce Jezus Chrystus, abyśmy wzgardzili sobą, podchodzili do siebie z takim obrzydzeniem, że tacy jesteśmy, że jesteśmy takimi grzesznikami? Czy może Jezus Chrystus chce, abyśmy wszyscy wybrali życie ascetyczne. Tak jak to bardzo często w przeszłości ludzie rozumieli w średniowieczu i próbowali wchodzić w jakąś taką ascezę i w ten sposób naśladować Jezusa Chrystusa. Czy może Jezus Chrystus wymaga od nas, abyśmy szukali w życiu naszym cierpienia, aby bardziej przypodobać się Bogu? Jeśli będziemy cierpieć, to wtedy na pewno podobamy się Bogu. Niektórzy ludzie wręcz za każdym razem, kiedy ktoś ich sponiewiera czy opluje, mają specjalne notatniki i zapisują sobie, gdzie, kiedy, ile czasu ktoś się im sprzeciwiał i to są punkty, które zbierają. Czy Jezusowi Chrystusowi o to właśnie chodziło? Oczywiście, że nie. To słowo przede wszystkim zachęca nas do tego, abyśmy poszli za Jezusem, przyjmując wartości i wymagania Ewangelii. Abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. I musimy na to właśnie zwrócić uwagę. Jaki był Jezus Chrystus? Czy Jezus Chrystus żył w ascezie? Oczywiście nie. Czy Jezus Chrystus jakieś przestrzegał specjalne reguły i my teraz musimy dokładnie się do tego przystosować? Nie, Jezus Chrystus żył w normalnym gronie ludzi i nawet oskarżali go, że przebywa wśród grzeszników i że jakaś tam grzesznica dotyka się jego nóg. A więc był w normalnym otoczeniu ludzkim na tym świecie. I my w podobnym otoczeniu również jesteśmy, ale musimy się stać podobni do Niego w Jego duchowym podejściu do tego wszystkiego, co mówi Bóg. A to oznacza, żebyśmy żyli naprawdę pełnią życia. Tak jak Jezus, nawet wtedy, gdy na naszej drodze pojawia się cień krzyża. kiedy zaczynamy myśleć o tym, że będziemy musieli w czymś cierpieć, że będziemy musieli w jakiś sposób być obciążeni. Mamy teraz taką sytuację, w której powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób mamy się zachowywać w tym świecie. Pandemia. Bardzo popularne teraz słowo koronawirus, bardzo popularnie wypowiadane i wielokrotnie przez ludzi, najprzeróżniejszy sposób interpretowane i najprzeróżniejszy sposób ludzie wierzący z kościołów podchodzą do niego. My mamy zrozumieć i chciałoby się powiedzieć i zachować się tak dokładnie, jak Jezus Chrystus w pandemii by się zachował. A jak by się Jezus Chrystus w pandemii zachował? A któż to wie? Czy my widzimy gdzieś opisaną pandemię w Nowym Testamencie? No, coś z tych rzeczy możemy doszukać się. Jezus Chrystus, jak się zachowywał wobec ludzi trędowatych? To jest bardzo ciekawa sprawa, bo Jezus Chrystus do ludzi trędowatych podchodził i do trędowatych się dotykał. A przecież to była śmiertelna choroba, wprawdzie nie zabijająca tak od razu, ale przecież to była choroba groźna i bardzo zakaźna. A Jezus Chrystus się tych ludzi dotykał. Więc wniosek jest tego taki, że my jako wierzący ludzie możemy wszędzie być i wszystkiego się dotykać. Czy tak? Oczywiście nie. Powiem tak. Jeżeli jesteś dokładnie taki jak Jezus Chrystus, to możesz to robić. Jezus Chrystus był władcą nad burzą na morzu. Pamiętamy, jak uczniowie się zastanawiali, a któż to jest ten, który mówi do wody i wiatru i one go słuchają? Zastanawiali się. Kto się zastanawiał? Apostołowie, wybrani uczniowie. Bardzo szczególni ludzie, którzy widzieli wiele cudów, którzy widzieli wiele wspaniałych działań Jezusa Chrystusa, oni zastanawiali się, któż to jest taki. Zastanawiał się również jeden z apostołów Piotr, kiedy Jezus Chrystus mówił o cierpieniu swoim. Zastanawiał się. A któż to jest, że on w taki sposób mówi? Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Miej litość nad sobą. Widzimy? Ludzie podchodzą w ludzki sposób, w ziemski sposób. Jezus Chrystus podchodził w niebiański sposób. Jeśli Jezus Chrystus dotykał się trędowatych, to jeśli ty jesteś w pozycji Jezusa Chrystusa, to też możesz się dotykać trędowatych. Powiem tak, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że jeśli powiesz do tego figowca, wyrwij się z korzeniami i przenieś się do morza, posłucha ciebie. Spróbowałeś? Słucha? Powiesz, figowców u nas nie ma, ale jabłonki są, wiśnie są. I inne różne drzewa owocowe są. Spróbuj na którymś z nich. Nie próbuj może na dorosłym, dużym drzewie, takim jak moja czereśnia przed domem. Ale spróbuj może na malutkiej jabłonce, żeby łatwiej jej było się wyrwać. Spróbuj na malutkiej jabłonce i powiedz, ty, jabłonka, wyrwij się z korzeniami i wrzuć się w morze. Możesz powiedzieć, no tak, ale może daleko. Możemy przeszkód znaleźć mnóstwo. Ale ja chcę powiedzieć o tym, że jeśli masz tyle wiary, że jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś jednym z tych, na których całe stworzenie oczekuje, że objawią się Synowie Boży. Tu nie chodzi o Jezusa Chrystusa. Tu chodzi o innych synów Boży, tych wszystkich, którzy zostali zrodzeni z wody i ducha. Jak dużo wkładasz wysiłku w to, aby być jednym z tych synów Bożych, którzy żyją tak, jak żył Jezus Chrystus. Bylibyśmy bardzo chętni rozpoczynać nasze działanie jako synowie Boży od cudów, bo to bardzo spektakularne. To bardzo widowiskowe, prawda? Położył ręce i człowiek nie przewrócił się pod jego rękami, były tak ciężkie, ale wstał. Był uzdrowiony. Poćwicz. Poćwiczmy przed Bożym obliczem, aby nasze słowa wypowiadane w imieniu Jezusa Chrystusa miały moc, miały działanie, wykonywały Boże dzieło. Jezus Chrystus, kiedy chodził ze swoimi uczniami po tej ziemi, w niektórych miejscach mówił: demonie, wyjdź z tego człowieka, a on nie wyszedł. Jezus Chrystus mówi: no coś nie wyszło tym razem, jeszcze raz spróbujemy. Czy tak? Pokażcie mi w Nowym Testamencie fragment, gdzie Jezus Chrystus powtarzał jakieś cuda po to, żeby one rzeczywiście się stały. Powiecie: a no, jest jeden taki, niewidomego uzdrawiał i ten jak uzdrowił, wypowiedział słowa, to ten niewidomy nie widział jeszcze wyraźnie. No widzę, niby ludzie chodzą jak drzewa, no to jeszcze raz Jezus Chrystus, możecie powiedzieć: no nie raz, tylko dwa. Wiecie dlaczego tak? To jest pokazane ze względu na człowieka, który jest uzdrawiany. Bo człowiek uzdrawiany bardzo często nie jest w stanie od razu uwierzyć. Dopiero kiedy coś się zaczyna dziać, to człowiek zaczyna wtedy wierzyć. Mówi: no tak, ja wierzyłem po uzdrowieniu, to mówi, ja wierzyłem. Tylko zanim został uzdrowiony, to mówił: Panie, pomóż niedowiarstwu mojemu. Kochani, prawda jest taka, że to człowiek potrzebuje powtórzenia, a nie Bóg, który uzdrawia. I dlatego ze względu na człowieka Bóg bardzo często wzbudza w nim wiarę. A wzbudzenie wiary polega na tym, że przechodzi proces pewnego nauczania, które prowadzi do uzdrowienia. A więc Jezus Chrystus dwukrotnie nie uciszał burzy, bo ta była w stanie uwierzyć, że On uspokoi ją. Człowiek jest w innej sytuacji, ale moce przyrody wiedzą, co mają robić, kiedy słyszą słowo od Boga. A więc zobaczmy, mamy się przystosowywać do woli Bożej, a nie do człowieka. Nie do woli ludzkiej, nie do woli ziemskiej, ale do woli Bożej. Pamiętajmy, że do tego, aby nas Bóg doprowadził, abyśmy byli naprawdę ludźmi wydajnymi w działaniu przed Bożym obliczem, jak na początku czytaliśmy o tym słudze, który wykonuje polecenia swojego Pana. My jesteśmy sługami Boga żywego. Wykonujemy dzieła naszego Pana. To On nam każe włożyć na kogoś ręce. To On nam każe uzdrawiać tych, którzy są wokół nas. To On nam każe. A my mamy być Mu posłuszni. Do tego, abyśmy wykonywali dzieła Boże, musimy najpierw przejść przez cierpienia, bo inaczej nie nauczymy się posłuszeństwa. W żaden sposób. Cierpienie w najprzeróżniejszych formach jest częścią życia ludzkiego. Choć jest niezrozumiałe i sprzeczne z naszym pragnieniem szczęścia, my rozumiemy, że szczęście to jak nam się wszystko dobrze układa. A jak są jakieś problemy, to już jest nieszczęście. To już są złe sytuacje. To już nas Bóg nie wysłuchuje, a to nie zawsze tak jest. My mamy być prowadzeni przez Niego. Jednak Jezus uczy nas, abyśmy właśnie w takim momencie, kiedy przechodzimy przez cierpienie, zobaczyli szczególne Boże światło, bardzo szczególne. Wiecie, to jest ciekawe doświadczenie, które, o którym teraz powiem, możecie je sami sprawdzić, ale no akurat w naszych kościołach trudno będzie to wykonać, ale w kościołach powszechnych jest to bardzo łatwe do wykonania. Spójrzcie na kościół i na okna, które w kościele są, takim z tych dużych kościołów. Te okna są jakieś takie ciemne, niezbyt ładne. I teraz wejdźcie do wnętrza tego kościoła i popatrzcie na te same okna, na witraże. Z zewnątrz są niby takie ciemne i brzydkie, a od wewnątrz jest piękne światło i widoki, które widać, kiedy patrzymy pod światło, na światło. Widzimy? To jest podobnie w życiu naszym. Od zewnątrz niby to jest doświadczenie, niby to jest krzyż, cień krzyża pada na nasze życie. Ale od środka, kiedy wchodzisz w to cierpienie, zobacz, ile jest Bożego światła w tym. Zobacz, jak to pięknie świeci, jakie widoki są. Bo Bóg prowadzi ciebie do czegoś szczególnego. Kiedy wejdziesz pod cierpienie krzyża, to od środka zobaczysz prowadzenie Boże, zobaczysz Boże światło. Jeżeli chcemy pójść za Jezusem, to zgodnie z Jego wymaganiami powinniśmy całkowicie odwrócić hierarchię naszych wartości. My uważamy, że to jest ważne, tamto jest ważne. A powiem tak, przemyślmy to w obliczu cierpienia, które Bóg posyła na nasze życie. A wtedy zobaczymy, czym jest to cierpienie w naszym życiu. Ile daje Bożej światłości, ile daje Bożego uwolnienia, ile daje prawdziwej odmiany w naszym życiu, w pojmowaniu tego wszystkiego, co dookoła nas jest. Mówimy o koronawirusie, mówimy o pandemii. Czy mamy się zachowywać jak ludzie nierozsądni i wszędzie tam, gdzie dużo pandemii, tam my idziemy, my jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak. Jeśli mamy tyle mocy, żeby tych wszystkich ludzi uzdrowić. Wielu z was czytało taką książkę Boży Generałowie numer 1, ta w takich twardych okładkach. Pamiętacie, tam był opisany pewien mąż Boży, John G. Lake. On mi się bardzo podoba jako Boży sługa, bo w takich bielutkich garniturkach zawsze występował. Taki naprawdę Boży sługa, taki piękny, sprawiedliwy człowiek. Ale wiecie, na co zwróciłem uwagę? Nie na jego biały garniturek, ale zwróciłem uwagę na pewną sytuację, która w tamtym czasie była. Pandemia wtedy była. Nie pamiętam, o jaką to chorobę chodziło, czy o cholerę, czy jakąś inną febrę, nie febrę. W każdym bądź razie zebrali się naukowcy. I on powiedział, oczywiście kierowany przez Bożego Ducha Świętego, powiedział dajcie mi tu zarazki na rękę człowieka, który właśnie umarł. Na tą chorobę umarł. Jeżeli to się znajdzie na ręce, to człowiek momentalnie zostaje zakażony i również umrze, bo nie było ratunku na to. Podobnie zresztą jak dzisiaj. Położyli mu wydzielinę człowieka, który zmarł. A on rękę włożył pod mikroskop i powiedział, patrzcie. Pamiętacie, co było? Zarazki zaczęły znikać. Po prostu jak porażone. Coś jakby z ciała, ze skóry wychodziło, z jego skóry i zabijało te zarazki. I za moment zostały wybite wszystkie zarazki. I oczywiście cały świat uwierzył i wszyscy przyjęli Jezusa Chrystusa. Czy tak? Oczywiście nie. Jeżeli mamy takie Boże prowadzenie, jeżeli jesteśmy jednym z takich synów Bożych, jak w tamtym czasie był John G. Lake, to możesz takie doświadczenia przeprowadzać. Możesz się nie bać pandemii, możesz się nie bać jakichkolwiek koronawirusów. Jeżeli nie jesteś w takiej mocy, jeżeli nie jesteś prowadzony w taki sposób przez Bożego Ducha Świętego, to się bój. Czy mamy się bać? Nie. Ale mamy przestrzegać pewnych zasad, które wyznaczają lekarze. Prosta rzecz. Ale jeśli Bóg cię prowadzi do tego, żeby ciebie doświadczyć i użyć w niektórych miejscach, gdzie trzeba, w związku z pandemią czy koronawirusem, to idź w tym kierunku. I niech cię Bóg błogosławi, bo to jest naprawdę ważne, być prowadzonym przez Bożego Ducha Świętego. Jezus Chrystus proponuje nam, abyśmy zwrócili większą uwagę na potrzeby innych ludzi. Abyśmy nie byli tak zadufani czy zapatrzeni w siebie. Aby nasze wysiłki służyły temu, aby uszczęśliwiać innych. Aby się za nich modlić, aby się za nich wstawiać. Tak jak Jezus, który nie zmarnował żadnej okazji, aby umacniać i dawać nadzieję tym, których po prostu spotkał na tej ziemi, kiedy był tutaj. Nie omijał ich, nie unikał ich. Jedyna kobieta, którą unikał, to była kobieta, która miała opętaną córkę, pamiętacie? I nie była Izraelitką. Z jakiego powodu ją unikał? Bo nie była Izraelitką. Ale czy Jezus Chrystus rzeczywiście był zainteresowany, żeby nie wygonić demona z jej córki? Ależ nie. Jezus Chrystus był tym bardzo zainteresowany. Ale dlaczego to uczynił? Aby wzbudzić jej wiarę. Aby wzbudzić jej wiarę. Aby wzbudzić jej oczekiwania. I to jest naprawdę ważne, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że mamy dać się prowadzić Bożemu Duchowi Świętego. Kiedy pójdziemy drogą wyzwolenia z egoizmu, to może zacznie się dla nas okres dojrzewania naszego człowieczeństwa. Musimy zwrócić uwagę na to, że to nie my mamy być skupieni na sobie, ale mamy być skupieni na innych ludzi. Może zacznie się dla nas okres wolności, która w pełni ukształtuje naszą osobowość. Musimy naprawdę patrzeć na to wszystko, co się w nas dzieje. Mamy wziąć swój krzyż. Aby wziąć go, musimy zaprzeć się samych siebie. W tym przeciwstawianiu się samemu sobie, o którym głosił Jezus Chrystus, nie chodzi o prowadzenie życia w duchu samotniczo-ascetycznym. Nie o to chodzi, ale o chęć przestrzegania Jego przykazań. Służenie innym ludziom i cierpienie, a może nawet śmierć z powodu Jezusa Chrystusa. Oprócz słów pójdźcie czy pójdź za mną, które są zapisane w Ewangeliach, słowa, każdy, kto utraci swoją duszę czy swoje życie dla mnie, ocali ją, są o wiele więcej razy powtórzone w Ewangeliach niż jakiekolwiek inne słowa Jezusa Chrystusa. Słowa, każdy, kto utraci swoją duszę, swoje życie dla mnie. Kochani, jeśli nie zatracimy się w służbie dla Pana, jeśli nie zatracimy się w takim prowadzeniu Bożego Ducha Świętego, to nie jest dla nas służba dla Boga. To nie jest dla nas służba. Ewangelie mówią o takim oddaniu się całkowicie Bogu i zatraceniu się w Bożym Słowie i Bożym działaniu. Ja tylko kilka przeczytam. Mateusza, 10 rozdział, 39 werset. Mówi tak, kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Mateusza 16, rozdział 25, werset. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Marka 8, rozdział 35, werset. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 25 werset. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Ja tu kilka tylko przeczytałem takich fragmentów. Na początku też jeden z nich był zapisany w tym fragmencie, który czytaliśmy. Ale jeśli chcemy się nauczyć, co to znaczy, że mamy nie miłować naszego życia tu na ziemi, musimy najpierw rozpoznać wolę Bożą dla naszego życia. Musimy najpierw zobaczyć, co Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest ważne, co my chcemy, tylko to, co Bóg chce. Ale jeśli nie będziemy znali woli Bożej, i tego, co Bóg chce dla nas, to też nie będziemy wiedzieli, z czego mamy zrezygnować w naszym własnym życiu. Jak rozkochamy się w naszym życiu i będzie nam bardzo miło być na ziemi i bardzo miło przeżywać najprzeróżniejsze sytuacje tutaj na ziemi, to na pewno nie rozkochamy się w życiu w Królestwie Bożym. A to jest dla nas niebezpieczne. Powiem dla chrześcijan, dla wierzących ludzi, rozkochać się w życiu tutaj na ziemi i bardzo umiłować te najprzeróżniejsze, przyjemne rzeczy, które na ziemi się dla nas dzieją, jest rzeczą niebezpieczną. Kiedy przyjdzie nasz Pan, to może się okazać, że co? Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, kto będzie zabrany, a kto będzie pozostawiony? Czy my na pewno będziemy zabrani, a kto będzie pozostawiony? Kochani, ja przypominam sobie, nie wiem, czy dokładnie powtórzę, ale przypominam sobie, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, pewien brat, kaznodzieja, głosił słowo i powiedział największe trzy cuda, zobaczymy, kiedy pójdziemy do nieba. Pierwszy z nich to kiedy zobaczymy tych ludzi, o których kompletnie żeśmy się nie spodziewali, że oni do nieba pójdą. A tam w niebie ich zobaczymy. Drugi cud, który może nas spotkać, to jak w niebie nie zobaczymy tych, o których byliśmy święcie przekonani, że w niebie na pewno będą. I trzeci cud, jaki nas spotka, to jeżeli zobaczymy siebie w niebie. I prawda jest taka, i powinniśmy się nad tym zastanowić, kogo oceniamy jak i kto naprawdę wejdzie do Królestwa Niebios, a kto tam się nie znajdzie. Musimy naprawdę się zastanowić, czy ludzie, którzy bardzo kochają siebie, bardziej niż innych ludzi, są dobrymi kandydatami do nieba. Czy ja jestem w którejś z grup tych ludzi? Jakie będzie nasze spotkanie z naszym Panem. Dlatego bądźmy rozważni i czujni. I co? Wspomnijcie żonę Lota. To jest ważne, abyśmy wiedzieli, na co nam Bóg zwraca uwagę. A co takiego uczyniła żona Lota? Pierwsza Mojżeszowa, 19 rozdział, 23 do 26 mówią tak. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg. I wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Do dzisiaj tam nic nie rośnie. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Gdy żona Lota została zabita, była o krok od ocalenia. Przeczytajmy tą całą historię. Jednak jej przywiązanie do Sodomy okazało się tak wielkie, że odwróciła się i została obezwładniona wskutek sądu Bożego. Tuż przed przybyciem w bezpieczne miejsce. Tuż przed przybyciem w bezpieczne miejsce zginęła. Zdawałoby się, że nie zrobiła jakiegoś znaczącego przestępstwa. A jednak, co mówi Słowo Boże? Łukasza 9, rozdział 62, werset. Ostatni werset 9 rozdziału. A Jezus rzekł do niego, żaden, zwróćmy uwagę na to słowo, żaden, inaczej mówiąc, ani jeden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jeśli oglądasz się na siebie, jeśli zwracasz uwagę najbardziej na siebie, na swoje sprawy, na swoje oczekiwania, to tak jak tu jest powiedziane, przyłoży rękę do pługa. Kto przykłada rękę do pługa? Robotnik, pracownik, sługa Boży. To ten, który zaczyna pracować dla Pana. Jeśli przykładamy się do jakiejkolwiek służby dla Pana, a oglądamy się na sprawy tego świata, oglądamy się na siebie, oglądamy się na swoje jakieś egoistyczne oczekiwania. Słowo Boże mówi, nie nadaje się. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlaczego? Sama nazwa, Królestwo Boże. Co to jest Królestwo Boże? To jest miejsce, gdzie królem, panem, władcą, rządzącym jest Bóg. Bo to jest Królestwo Boże. Nie królestwo nasze, ale Królestwo Boże. Jeśli ja chcę rządzić, to jest królestwo moje. Jeśli pozwalam Bogu rządzić, to jest Królestwo Boże. A więc nauczmy się żyć w Królestwie Bożym. Nauczmy się żyć według Bożych zasad, według Bożego Słowa. A wtedy nie straszne nam będą pandemie, koronawirusy czy jakiekolwiek nowości. Nie wiem, czy słyszeliście, właśnie lecą ptaki do Polski, które są zarażone ptasią grypą. Już są bardzo blisko granicy polskiej. Bójcie się! Następna choroba nadchodzi. Nadchodzi! Straszna! Nie po to mówię, żebyśmy żyli w strachu, ale żebyśmy żyli według Bożej woli, w Bożej mocy, w Bożym miłosierdziu i aby w nas objawiła się moc Boża, tak jak jest oczekiwanie całego stworzenia. Aby ujawnili się synowie Boże, córki Boże, nie córki tego świata. Bóg oczekuje na córki Syjonu, a nie córki tego świata, jeruzalemskie czy jakiekolwiek inne. Dlatego pamiętajmy, że mamy nauczyć się żyć w mocy Bożej, według Bożej prawdy, i według Bożego objawienia. Amen? Amen. To jest dla nas przewodnictwo i to jest dla nas Boża wola, dla naszego życia. Czekajmy na Boże objawienie Jego woli. to jest naprawdę potrzebne w naszym życiu. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi, niech nas prowadzi w swojej mocy, w swojej łasce i w swojej sile. Amen.